Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka.
Dobry wieczór Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o problemach rodzinnych, z którymi przychodzą klienci do psychoterapeuty. Problemy rodzinne to jest to, jak my się czujemy w rodzinie, jakie relacje tworzymy, jakie powstają zawirowania, trudności. A zwłaszcza dzisiaj porozmawiamy o tak zwanych rodzinach patchworkowych. Czym one są, co to za zjawisko, dlaczego jest tak wiele rozwodów, które powodują, że dochodzi do rozpadu rodziny, do tego, że dzieci nagle muszą odnajdować się w zupełnie nowej rzeczywistości. Ci ludzie dorośli wchodzą w nowe związki. No i dzieci mają wyjątkową trudność, ponieważ jego jeden rodzic jest w innym związku, drugi jest w innym związku, są problemy z kim mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Z takimi tematami, z takimi problemami ludzie przychodzą do psychoterapeuty, bo nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Z czym największy mają problem?
Największy problem tak naprawdę to jest problem wynikający troszeczkę z takiego niedoszacowania trudności, jakie wiążą się ze wspomnianą rodziną patchworkową. To znaczy w momencie, kiedy zakładamy taką rodzinę, wiążemy się z partnerem, partnerką, wychodzimy za mąż, żenimy się, bo to bez znaczenia tak naprawdę, na ile jest to sformalizowane, czy nie, jest to jakiś tam proces, prawda, też podejmowania decyzji i budowania relacji. Trochę tak jest, że w tym pierwszym okresie dominuje zachwyt, prawda? Znaleźliśmy wreszcie tą wymarzoną osobę, wreszcie kogoś, kto nas rozumie, bardzo często po przejściach, czyli już na przykład po rozwodzie, już po jakichś nieudanych związkach.
Pamiętając, że ten sam zachwyt był też w poprzednim związku.
No, pewnie nie pamiętając. Mogłybyśmy żartobliwie powiedzieć, że nie pamiętając, bo wtedy jednak się wydaje, że to jest jednak inne, nie? Z tego powodu się decydujemy już na związanie, zamieszkanie razem, często układamy życie, czyli jednak nie mamy w sobie tej takiej czujności czy ostrożności bardzo często, no bo zakładamy, że to jest nasz wybór w tej chwili, jesteśmy tego pewni, wchodzimy w tą relację. No i oczywiście nie ma w tym niczego złego, żeby Państwo nas dobrze nie zrozumieli, bo tu nie jesteśmy przeciwnikami więzi i związków w ogóle, tylko wspomniałam, że jakby troszkę nie zauważamy tych warunków i obciążeń, które od razu się niestety pojawiają i tak trochę je bagatelizujemy, zakładając, że no przecież jak się tak wspaniale rozumiemy, jak już znaleźliśmy tą kobietę czy tego mężczyznę, prawda, i on też jest po przejściach i ja też jestem po przejściach, to pojawia się niestety taka pułapka myślenia, która chyba usypia tą czujność, że no kto mnie będzie lepiej rozumiał, jak nie ten mężczyzna, prawda, czy ta kobieta, która też jest po przejściach, czyli właściwie rozumiemy się bez słów, właściwie teraz to już będzie tylko dobrze, teraz to już się samo ułoży, bo już jesteśmy nauczeni doświadczeniem, no i niestety się samo nie układa i niestety ta euforia, czy te emocje charakterystyczne dla pierwszych etapów związków, no mają to do siebie, że one troszeczkę opadają albo nawet mocno gasną, no i zaczyna się trudny problem zarządzania całą tą rodziną.
Ten okres zakochania się, euforii jest związany z różnymi hormonami, które się wytwarzają, trochę zaciemniają obraz rzeczywistości,
tak,
więc
tak
do końca racjonalnie się nie myśli. Zatem ten czas, kiedy to racjonalne myślenie przychodzi, wiąże się właśnie z jakimi problemami?
No, jakby dopowiem tylko tyle, że no, tym się różnią tak naprawdę trochę te związki patchworkowe, że one są zwykle zawierane już z jakimś doświadczeniem, prawda? Czyli właśnie troszkę po jakichś związkach udanych, nieudanych, z różnych powodów, no różne są ludzkie historie, prawda? Czasami losowe sytuacje, prawda? Ktoś
śmierć,
prawda? Osoby bliskie i tak dalej. Czasami no nieszczęśliwie się zakochaliśmy, prawda? Z drugiej strony nie było wzajemności, więc to nie zawsze jest tak, że to my jesteśmy takimi aktywnymi graczami i decydujemy o kończeniu tych relacji, ale no, życie tak nam rzeczywiście ten scenariusz pisze. I to tak naprawdę ma znaczenie, bo my trochę w ten nowy związek, ten patchworkowy związek lokujemy wszystkie dotychczasowe oczekiwania, te wszystkie tęsknoty, tyle razy się nie udało, tyle lat zmarnowałam, zaangażowana w związek czy miłość niemożliwą, na przykład kobieta, która się związała, zakochała w żonatym mężczyźnie, prawda? Więc kiedy już nagle pojawia się ten kandydat, który jednak decyduje się na związek, to niestety, no tu bardzo świadomie używam tego niestety, my niestety lokujemy w ten związek wszystkie frustracje, tęsknoty, pragnienia, niespełnione oczekiwania z wcześniejszych lat i wcześniejszych związków. I to jest też obciążenie, które no niestety wnosimy w taki związek patchworkowy.
To może od tego zacznijmy. Dlaczego to jest obciążenie?
No jest obciążenie z kilku powodów. Po pierwsze, wysoko stawiamy poprzeczkę. Jeśli już tyle lat czekałem czy czekałam, prawda, i mam za sobą takie doświadczenia, no to już jak teraz mam ułożyć sobie życie i stworzyć tą fajną rodzinę, to już ona ma być taka naprawdę idealna i taka spełniająca wszystkie oczekiwania. I to jest pierwsze ryzyko. Jeśli tak wysoko postawimy poprzeczkę, tak mocno podniesiemy wszystkie suwaki, no istnieje niestety duże prawdopodobieństwo, że ten związek nie spełni tych oczekiwań, więc bardzo szybko będzie zderzenie z rozczarowaniem i takie poczucie, to nie tak miało wyglądać. Więc taki napompowany balon oczekiwań przez lata często i po porażkach różnych, po związkach, które się nie udały, niestety wnosimy do tego związku. I to jest jakby pierwsza pułapka. Druga pułapka to jest niestety pułapka takiego mylnego założenia, że skoro mamy już pewne doświadczenia i mamy kawałek życia za sobą, bo byliśmy już w jakichś związkach, czy oboje, czy jedno, no ale właśnie już gdzieś tam tworzymy tą rodzinę rekonstruowaną, ona już nie jest jakby budowana od zera, to znaczy, że już dysponujemy pewną mądrością. No znowu ryzykowne założenie. Sam fakt, że ktoś miał pewne doświadczenia w życiu, jeszcze nie oznacza, że spowodowały one to, że jest dzisiaj osobą bardzo mądrą. Zdarza się tak, ale nie jest to automatyczne. Wcale nie jest tak, że to jest rzeczywiście jakoś uwewnętrznione, że to jest już efekt pewnych przemyśleń, refleksji i dojrzewania też do związków. Absolutnie nie. A zatem niestety druga pułapka to jest jakby założenie, że mamy przygotowaną drugą osobę, bo ona też miała już swoje doświadczenia i swoją historię. No nic bardziej błędnego. Raczej należałoby pomyśleć, ona też wnosi ten balon oczekiwań, frustracji. Trzecia pułapka to są zranienia, których doświadczyliśmy. Te zranienia niestety bardzo mocno potem rzutują na to, jak zaczynamy budować relacje. Najczęściej to się manifestuje w taki sposób, że jesteśmy na przykład wyczuleni na jakimś punkcie, czyli taką pamiętam też swoją pacjentkę, panią, którą mąż zdradzał przez wiele lat. Ona się dowiedziała właściwie nagle, niespodziewanie, jak to zwykle bywa. No w dużym szoku rzeczywiście była, bo runął świat. To nie jest tak, że się wydawało w coś już wcześniej. No i teraz budując nowy związek, niestety ma tą się już teraz świadomość, ale na początku bardzo, bardzo, bardzo wiele sytuacji prowokowała, w których była ogromnie zazdrosna o zupełnie błahe, codzienne jakieś kontakty tego jej aktualnego partnera z kobietami. I dopiero odkrycie, że jest przeczulona niemalże, że jej reakcja jest nadmierna z tego powodu, że była kiedyś no niestety zraniona w ten sposób, że była oszukiwana i była zdradzana i to wszystko było utrzymywane w tajemnicy, no zaowocowało jej taką jakby no nieuzasadnioną nawet podejrzliwością. Podkreślam, bo dotyczyło to sytuacji naprawdę takich codziennych kontaktów, relacji zawodowych, sąsiedzkich i tak dalej. Więc jakby przenosimy też, i to jest ta trzecia pułapka, przenosimy też swoje lęki, obawy, wyczulenia na różne sprawy, prawda? Nie znosiłam, kiedy, prawda, mąż mnie tak traktował, prawda? I teraz jestem czuła na każdą nawet przypominającą podobne sytuacje, prawda?
W związku z czym na tej drugiej stronie jest ogromny bagaż taki obciążający, ponieważ ta osoba powinna tłumaczyć, wyjaśniać.
No właśnie, kto to powinien robić, no prawda?
Właśnie. Czy w ogóle ktokolwiek powinien to robić?
No, znowu mogę sobie tylko życzyć. Cudownie by było, jakby partnerzy, małżonkowie, wchodząc w tego typu relacje, wcześniej się pojawili u psychologów, u psychoterapeutów, a żeby na spokojnie sobie nawet uświadomić te różne lęki, obawy, oczekiwania, które wnoszą. W psychoterapii też się przyjmuje, że tak naprawdę oprócz tych oczekiwań, które sobie deklarujemy jawnie, czego chcemy, czego potrzebujemy, że wybudujemy dom pod miastem, albo zasadzimy piękny ogród, albo chcemy mieć psy, albo ich nie chcemy, dużo ważniejsze są te, które mamy uświadomione, ale nie wypowiedziane z jakichś powodów. No i niestety mają wpływ też na związek te, których w ogóle nie jesteśmy świadomi, że pewne oczekiwania są też w nas i będziemy prawdopodobnie reagować z poziomu tych oczekiwań, zupełnie nie rozumiejąc, dlaczego na przykład pewne rzeczy nas irytują, drażnią, smucą itd., itd. I to byłby cudowny taki moment, gdyby można było się tak zatrzymać na początku tej decyzji już o byciu razem, no ale tak raczej nie ma. Albo jest bardzo, bardzo rzadko. Zwykle pary pojawiają się wtedy, kiedy już rzeczywiście przysłowiowe mleko się rozlewa, czyli pierwsza duża burza, czy pierwsza, druga, trzecia, czy jakiś ciąg takich zdarzeń, które zaczynają ich niepokoić, bo przestają ze sobą rozmawiać, bo zaczyna się trzaskanie drzwiami, wychodzenie, nocowanie poza domem i tak dalej, i tak dalej.
No bo przecież do psychoterapeuty się nie chodzi, bo trzeba
opowiedzieć, że się szczęśliwym,
chorym,
prawda?
Tak, żeby do psychoterapeuty iść. Takie jest rozumienie tego tematu. A z tego, co pani doktor mówi, warto by było czasami skonfrontować te swoje oczekiwania. No ale właśnie na tym etapie początkowym, pomimo tego, że ma się już bagaż doświadczeń, zakłada się, że za nami takie doświadczenie, więc sobie damy radę.
Oczywiście, my jesteśmy już mądrzy doświadczeniem życiowym, sparzyliśmy się, już dokładnie wiemy, czego chcemy, prawda? My już bardzo świadomie się dobieramy, takie słyszymy wtedy, prawda? Wypowiedzi nawet rodzina relacjonuje, że no nie, 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 oni już tak rozważyli, tak już, prawda, po namyśle podjęli decyzję, więc tak wszyscy właściwie są przekonani o tym, że tu już będzie tylko dobrze. No niestety niekoniecznie. Niekoniecznie z bardzo prostego powodu. A my nie do oprócz oczywiście tych pułapek, które wymieniłyśmy, my nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakim konglomeratem relacji, potrzeb, emocji przyjdzie nam zarządzać w takiej patchworkowej rodzinie i ta refleksja dopiero pojawi się później. Zwykle niestety po pierwszych trzęsieniach ziemi.
Na razie rozmawiamy o takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z partnerem, partnerką. Jeszcze nie włączyliśmy w to szeroko pojętej rodziny, dzieci, teściów i tak dalej, i tak dalej. No więc wracając do tej pary, za nimi różne doświadczenia, różne wspomnienia, różne rany, różne lęki. No i mamy takiego człowieka, który ma za sobą kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat małżeństwa, rozwiódł się czy rozwiodła się z jakichś powodów. No i te wspomnienia małżeństwa pojawiają się w tym nowym związku siłą rzeczy. Czasami wypowiadane, a czasami tylko gdzieś w myślach, porównywanie.
Absolutnie tak. No zwykle jest tak, że kiedy domykamy jakiś związek, czy właśnie wychodzimy już z małżeństwa, wchodząc w nową relację, na pierwszym etapie oczywiście jesteśmy zachłyśnięci tym, co dostajemy w nowej relacji, a czego nie było w poprzedniej. To dosyć oczywisty mechanizm, prawda? Moja żona to mi nigdy kawy rano nie zrobiła, a ty to w ogóle wstajesz, prawda? I mam kawę taką, i pamiętasz, jaką ja kawę piję i tak dalej. I zachwycamy się rzeczami, które dostajemy, a których przez lata nie mieliśmy. To czasami bywają drobne rzeczy, błahe rzeczy, na przykład ta kawa zrobiona przez przez partnerkę czy partnera, bo to działa też w drugą stronę. Jest całkiem wiele kobiet w ten sposób tak się rozczula nad swoim poprzednim związkiem, że właśnie nigdy ten mąż, prawda, tej kawy nie zrobił i tak dalej. Jeszcze sam oczekiwał, że się mu zrobi. A tutaj, prawda, nowy partner przynosi śniadanko i tak dalej. Więc na początku oczywiście jest troszkę zachwyt nad tym, co dostajemy. Mamy takie poczucie, wreszcie się los do nas uśmiechnął, o, można być normalnie. Natomiast ciekawy jest ten mechanizm, że z czasem odsłaniają się pewne walory, tak, nie boję się użyć tego słowa, walory małżeństwa, z którego wyszliśmy. Czyli to, że na przykład żona zawsze jednak czekała z obiadem, traktował mąż jako coś zupełnie naturalnego i nie był to powód do przyznawania jej orderu Virtuti Militari, tylko zwyczajna codzienność, że ten ciepły obiad gdzieś tam na kuchence stał. Natomiast ku jego zaskoczeniu w nowym związku partnerka czy żona mówi, to zjedz coś w mieście, bo ja w tygodniu nie gotuję. A mogę ugotować coś w weekend ewentualnie. A i nagle ten bitny mąż zaczyna tęsknić do tej ciepłej kuchni, która gdzieś tam czekała, jak wracał z pracy. Oczywiście przykład jest trochę banalny, ale myślę, że państwo, nasi słuchacze, którzy nas słuchają i gdzieś znają takie historie wśród znajomych, przyjaciół, a może sami mają takie doświadczenia, błyskawicznie podłożą sobie pod ten obiad coś zupełnie innego, prawda? To jest jakaś obyczajowość związków, którą mamy, tworzymy, przyzwyczajamy się do niej i w ogóle tego nie widzimy w pewnym momencie, prawda? A w nowym związku, kiedy tego nie ma, bo nie jest to automatyczne zupełnie, a w pewnym momencie zaczyna nam tego brakować.
Kilka lat temu Duńczycy opowiadali mi o takiej rewolucji społecznej, która tam nastąpiła całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego wieku, kiedy to z takiego tradycyjnego społeczeństwa stali się społeczeństwem, które bardzo szybko dziękowało stałym związkom. Nie, już nam się nie podoba, do widzenia, kolejny, next. I tam rzeczywiście tych rodzin patchworkowych jest bardzo dużo, one są wielowarstwowe, bo to jest kilka małżeństw, więc dzieci z kilku małżeństw. I tak się tam porobiło. No, starsi ludzie w Polsce są wielokrotnie teraz cytowani, jeżeli chodzi o rodzinę. To słynne powiedzenie, że kiedyś się naprawiało, związek ratowało, a teraz po prostu się wymienia jak nowy przedmiot, jak nową rzecz z supermarketu. Też się zmienia na pewno sytuacja rodzin, bo dużo jest rozwodów, tak?
No, zdecydowanie tak. To już mądre głowy próbują odpowiedzieć na pytanie i to specjaliści z wielu dziedzin. I
dlaczego?
I psychologowie, ale nie tylko. Socjologowie, którzy patrzą z tej zewnętrznej perspektywy, łączą z procesami takimi społeczno-kulturowymi, przemianami i tak dalej. No i tak próbują nam na różne strony podpowiadać, dlaczego tych rozwodów jest więcej. Więc tu każdy z państwa na pewno już się o to otarł, co jakiś czas jakaś debata nawet na ten temat, prawda? Bo to też z perspektywy szeroko rozumianej demografii i tak dalej. No takie zjawiska niestety mają znaczenie. My chcielibyśmy, żeby rodziny były trwałe, możliwie na całe życie. To nikt przy zdrowych zmysłach tego nie zaneguje, prawda? Natomiast zadajemy sobie pytanie, co się takiego dzieje, że jednak takie nie są, prawda? Że ludzie nie dają rady, że ludzie zaczynają być wobec siebie wrogo nastawieni, a nie są w stanie nawet dźwignąć obowiązków, które wynikają, prawda, z tego, że założyli rodzinę, więc jakby nad tym ubolewamy. Podkreślam, to nie jest tak, że tu jakby promujemy taki model, absolutnie. No, specjaliści z zakresu tych obszarów wsparcia rodzin wielowymiarowo wszyscy się zgodzą. No, idealna by była stałość i trwałość. My generalnie stałości potrzebujemy w bardzo dużej dynamice przemian świata, w którym żyjemy. Przy tempie zmian, które mamy, my chcemy stałości. My jakby raczej nie mamy takich oczekiwań, że my tak sobie założymy, prawda? Że co 2 lata będziemy sobie zmieniać partnera czy partnerkę. No to takie raczej marginalne pomysły. Natomiast chcielibyśmy stałości, natomiast ona nie wychodzi. No i teraz dlaczego ona nie wychodzi? Ona nie wychodzi z kilku powodów. Po pierwsze, rzeczywiście psychologowie się zgodzą i nazywają to terminem niedojrzałości do małżeństwa. My jednak mamy trochę problem jako młodzi ludzie. No i nie tylko, bo ci młodzi się starzeją, ale dojrzałości nie nabywają, prawda? Więc jakby wchodząc w dorosłość, my nie do końca jesteśmy przygotowani do zawierania małżeństwa i tworzenia rodziny. Mamy często ten model taki trochę romantyczny, czyli ma być pięknie, cudownie, romantycznie i to ma być, nie wiem, świetne, szalone i cudowne. Czasami mamy ten model taki bardzo, bardzo taki merkantylny, taki użytkowy. Dopóki, prawda, jest nam po drodze, to jesteśmy ze sobą. Taniej jest wspólnie mieszkać, prawda, niż wynajmować dwa mieszkania i tak dalej. Więc no, dlaczego nie? Natomiast bardzo trudno jest o taką dojrzałość wynikającą z gotowości do przejęcia odpowiedzialności już nie tylko za siebie, ale za drugiego. Bo jeżeli pomówimy o rodzinie, to mamy nie tylko żonę, męża, ale mamy też dzieci, ale mamy też rodziny pochodzenia, mamy też rodziców, teściów, rodzeństwo i tak dalej. I dla nas, psychologów, dla mnie też, kiedy przyglądam się młodym ludziom, ich też wychowanie w tej chwili dzieci idzie niebezpiecznie też czasami w takich kierunkach, w których pojawia się taki nadmiernie podtrzymywany egocentryzm, czyli moje potrzeby są w centrum, prawda? Ja mam je prawo mieć, no owszem, a jakże, a dlaczego nie? Tylko na pewnym etapie trzeba by było już pójść kroczek dalej w rozwoju i oprócz tego, że ja zaspokajam swoje potrzeby i rozumiem, że one są ważne, a mam już trochę wzgląd też na inne osoby, czyli umiem już coś dać z siebie i biorę odpowiedzialność za innych. Czyli mniej skupiam się na sobie, a skupiam się na innych. I takich historii pewnie można by mnożyć. Nasi słuchacze na pewno je znają. Nie? Jest kobieta, która, prawda, pracuje na dwa etaty, utrzymuje całą rodzinę. Jest na przykład mąż, który co 2-3 tygodnie rzuca pracę, bo się nie dogaduje z szefem i wzrusza ramionami, no bo przecież nie będę pracował w takim miejscu i potem następny miesiąc, dwa szuka pracy i z rozdzierającym sercem ta kobieta mówi, no ale no ja kocham tego męża, no ale ja już nie daję rady w ten sposób. Czy to jest możliwe, żeby on się zmienił? Więc to jest ten jeden z powodów, że rzeczywiście nie potrafimy wyjść poza koncentrację na własnych potrzebach na rzecz przejęcia odpowiedzialności za innych. I nie może to być udręką i nie może to być postrzegane jako jakiś znój życia straszny, tylko to rzeczywiście ma wyrastać z naszej dojrzałości. Mnie ma cieszyć to, że ja robię coś w domu, bo to jest mój dom. Mnie ma cieszyć to, że ja spędzam czas z moimi dziećmi, bo to są moje dzieci, a nie odrabiam pańszczyznę, bo żona się uparła, że mam wyjść z dzieckiem na spacer, prawda? Mnie ma cieszyć to, że mówię żonie, to ty dzisiaj sobie odpocznij, a ja dzisiaj jestem na przykład z dziećmi, nie? A bo cieszę się, bo wtedy ona też odpoczywa, więc mamy inny klimat potem w domu, jest fajnie, dobrze się czujemy w tym związku i tak dalej. Więc tu jest główny problem niestety. Ale oprócz tego też nie można abstrahować od naprawdę potężnej dynamiki zmian świata, w którym żyjemy i nie każdy, nie zawsze daje radę adaptować się do tych zmian. Na przykład zmiany na rynku pracy, prawda? Zmiana stylu pracy, na przykład przebranżawianie się dla niektórych jest przekraczającym ich możliwości, na przykład balansowanie między małżonkami, jeśli chodzi o zaangażowanie właśnie w ścieżkę zawodową, w karierę zawodową. Tu się trzeba rzeczywiście porozumieć. Teraz ja kończę studia i rozpoczynam pracę. Ty być może będziesz musiał popracować, nie wiem, pół roku, czy rok, czy dwa, tu gdzie pracujesz, bo na razie nie zmieniajmy pracy, bo ona będzie wymagała większego zaabsorbowania. Potem ty możesz zrobić kurs, szkolenie, nie wiem, przebranżowić się, a może awansować na stanowisko kierownicze i ja wtedy odciążę cię i przejmę obowiązki i tak dalej. I tak to powinno wyglądać. To jest bardzo trudne dla bardzo wielu rodzin.
O rodzinach rekonstruowanych dzisiaj rozmawiamy. Jeśli Państwo chcą coś dodać do naszej audycji, zapytać, bardzo proszę, licencja@radiomyślnik.lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku, a gościem w studiu Radia Lublin jest dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka.